Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem. Wzięli więc Jezusa, a On dźwigając własny krzyż, szedł na tak zwane miejsce czaszki, określone po hebrajsku Golgotą. Tam Go ukrzyżowali. Wraz z Nim ukrzyżowali też dwóch innych, po jednej i po drugiej stronie, Jezusa zaś po środku. Piłat kazał ponadto sporządzić i umieścić nad krzyżem napis, głosił on: Jezus z Nazaretu, Król Żydów. Słowa te przeczytało wielu Żydów, gdyż miejsce, w którym Jezus został ukrzyżowany, znajdowało się blisko miasta, a sam napis sporządzony był po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Arcykapłani żydowscy zwracali się w tej sprawie do Piłata. Nie pisz, prosili, Król Żydów, napisz raczej, że to on sam powiedział, jestem królem Żydów. Ale Piłat powiedział, co napisałem, to napisałem. Tymczasem, gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili je na cztery części. Dla każdego żołnierza po jednej. Wzięli też tunikę. Tunika jednak nie była szyta, ale cała od góry tkana. Ustalili zatem, nie rozcinajmy jej, losujmy, czyja ma być. Tak wypełniło się pismo, które mówi, rozdzielili między sobie moje szaty, a moją tunikę rzucili losy. Tak właśnie postąpili żołnierze. A blisko krzyża Jezusa stała Jego matka i siostra Jego matki, Maria, żona Klopaasa i Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył swoją matkę i stojącego przy niej ukochanego ucznia, zwrócił się do matki, kobieto, oto twój syn. Następnie powiedział do ucznia, oto twoja matka. I od tej pory ten uczeń wziął ją do siebie. Następnie Jezus, świadomy, że już wszystko się wykonało, powiedział, chcę pić. I tak wypełniły się słowa Pisma. Stało tam zaś naczynie pełne winnego octu. Owinęli zatem chizop gąbką nasączoną winnym octem i podali mu do ust. A gdy Jezus spróbował octu, powiedział, wykonało się. Po czym skłonił głowę i oddał ducha. W związku z tym, że był to dzień przygotowania Paschy i chodziło o to, aby ciało nie pozostało przez szabat na krzyżu, dzień tego szabatu był bowiem bardzo uroczysty. Żydzi prosili Piłata, aby skazańcom połamano podudzia i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i złamali podudzia pierwszemu oraz drugiemu ukrzyżowanemu wraz z nim. Gdy jednak podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie złamali jego podudzi. Za to jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Potwierdza to naoczny świadek. Jego świadectwo jest zgodne z prawdą. Jest on przekonany, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. To bowiem, co się stało, było wypełnieniem Pisma. Kość jego nie będzie złamana oraz słów innego fragmentu będą patrzeć na tego, którego przebili. To jest Słowo Boże.
W starożytnym Rzymie skazywano tysiące przestępców, tysiące skazanych na śmierć za różne występki przeciwko prawu. Wśród nich na pewno nieraz zdarzył się ktoś, kto mówił, jestem tu przez pomyłkę, jestem niewinny. Dzisiaj jesteśmy świadkami wydarzenia jedynego takiego w historii, jedynego takiego we wszechświecie, bo oto skazany nie mówi, jestem tu przez pomyłkę, jestem niewinny, ale rzeczywiście jest niewinny. A jego obecność to nie pomyłka, ale odwieczny plan, doskonały plan Boga. Jego niewinność to pewność skutecznego wypełnienia tego planu. To Jezus, Król Prawdy. Zhańbiony koroną z ciernia, opluty, ubiczowany, cały we krwi, Jezus rozpoczyna drogę skazanego, drogę na krzyż, na śmierć przez ukrzyżowanie. Wszystkie egzekucje zgodnie z prawem mojżeszowym i rzymskimi zwyczajami odbywały się poza miastem. Droga prowadzi na wzgórze, poza murami miast, wzgórze, które po hebrajsku nazywa się Golgota, po łacinie Kalwaria, czyli miejsce czaszki. Prawdopodobnie nazwane tak dlatego, że odbywało się tam wiele egzekucji. Możliwe, że było tam wiele grobowców. Możliwe też, że zbocze tej góry z daleka przypominało kształtem ludzką czaszkę. Niezależnie od tego, w każdym z tych przypadków, to miejsce wieje grozą i odraża swoim śmiertelnym anturażem. To właśnie tutaj odbędzie się ta straszna egzekucja. Skazani, dźwigając własne krzyże, idą w asyście plutonu egzekucyjnego, który składał się z kilku żołnierzy rzymskich z dowódcą. Ten śmiertelny korowód był prowadzony przez jak najbardziej zatłoczone ulice miast po to, aby jak największa ilość ludzi mogła zobaczyć surowość rzymskiego prawa, aby siać postrach wobec wszystkich, aby nie wszczynać buntów i nie występować przeciwko cesarstwu. Każdy ze skazanych miał zawieszoną na szyi tabliczkę z imieniem i listą przestępstw. Jezus, tak jak i inni skazani przestępcy, idzie z ciężkim drewnem na plecach, na którym zostanie powieszony. Via Dolorosa, droga cierpienia. Jak mówi jeden z teologów, możemy być świadkami inscenizacji sceny na górze Moria, na tym samym wzgórzu, na którym stało miasto Jerozolima, gdy inny syn niósł drewno na ołtarz, na którym miał być osadzony jako ofiara. Pamiętacie Izaaka? Jak szedł w górę, nieświadomy, że to on miał być złożony w ofierze. Jezus jest w pełni świadomy. To Jego słowa Jan zapisał wcześniej w 10 rozdziale Ewangelii, 18 wiersz. Nikt nie odbiera mi życia, oddaję je z własnej woli. Mam prawo je oddać i mam prawo je odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca. To Jezus będzie tą doskonałą ofiarą, na którą ponad 2000 lat wcześniej wskazywała historia Izaaka. Ukrzyżowanie to najgorsza i najsurowsza forma egzekucji w starożytnym Rzymie, zadająca okrutny, powolny ból, hańbiąca godność przeznaczona dla tych, którzy przez cesarstwo rzymskie byli uznawani za ludzi drugiej kategorii. Starożytny żydowski historyk i pisarz z pierwszego wieku, Józef Flawiusz, nazywa ją najstraszliwszą ze śmierci. Cyceron, rzymski filozof, pisarz, uznawany za mistrza słowa tamtych czasów, określił ją jako najokrutniejszą i najstraszliwszą karę, której nie da się opisać żadnym słowem, gdyż nie ma słowa, które by ją oddawało. Ukrzyżowanie było tak straszne, że żaden z obywateli rzymskich nie mógł być na nią skazany, niezależnie jak okrutnej i ohydnej dopuściłby się zbrodni. Te wielogodzinne męki, zwisania na krzyżu, za rozpostarte ramiona powodowały trudności z oddychaniem i tylko rozpaczliwe odepchnięcie się nogami do góry, aby ulżyć ramionom, mogło dać trochę oddechu. Jednak ruch sam w sobie powodował niewyobrażalne cierpienia, powodujące, że ofiara opuszczała się ponownie. Każda sekunda zdaje się trwać godzinami, a ból staje się coraz większy. Wystawieni na publiczny widok skazańcy wiszący na krzyżu, widoczni z daleka, blisko miasta, widoczni z drogi, mieli służyć jako postrach dla innych. Jan napisał tylko trzy słowa. Tam go ukrzyżowali. Trzy słowa, za którymi kryje się tyle głębokiego bólu. Nie opisuję szczegółów. To zbyt bolesne, aby pisać więcej. Bo jak pisać o tym więcej, gdy żadne ze słów nie jest w stanie oddać tego metalicznego dźwięku uderzającego młota w gwóźdź, a potem kolejny i kolejny, który przebija nadgarstki i stopy. Ten nieznośny dźwięk bólu. Jak oddać słowami to uczucie, gdy wreszcie podnosisz wzrok i widzisz, jak umęczony okrutnymi torturami twój nauczyciel i mistrz wisi na krzyżu. Wisi twój ukochany przyjaciel. Jan ujmuje to tylko w trzech słowach, jednak nie zatrzymuje się tutaj. Chcę, żebyśmy poznali doniosłe znaczenie tego prawdziwego, historycznego wydarzenia. Chcę, żebyśmy poznali wieczne znaczenie prawdy ukrzyżowania. Oprócz Jezusa stoją tam jeszcze dwa krzyże. Jeden po lewej, drugi po prawej stronie. Nie są puste. Na nim wisi dwóch skazańców. Prawdopodobnie to członkowie grupy, która wznieciła wcześniej zamieszki przeciwko cesarstwu. Prawdopodobnie to ci sami, którym przewodził Barabasz. Tak, ten sam Barabasz, w którego miejsce Jezus wziął na siebie krzyż. Na sporządzonej przez Piłata tabliczce nie widnieje napis Barabasz, przywódca buntowników, ale Jezus z Nazaretu, król Żydów. Co to znaczy? Co najmniej dwie rzeczy. Pozwólcie, krótkie dwa punkty. Po pierwsze, bezpośrednio i dosłownie oznacza to wyraz pogardy Piłata dla okupowanego narodu. No bo co to świadczy o tym narodzie, którego król wisi na krzyżu? Możliwe, że Piłat chce pokazać, że chociaż w tej jednej sprawie ma władzę i sprawczość. Dość już przecież uległ elitom żydowskim. Arcykapłani w żadnym razie nie chcieli uznać zwierzchnictwa Jezusa, żadnego zwierzchnictwa Jezusa. Stąd naciski na zmianę. Jak powiedział angielski teolog J.C. Ryle, wszechmocna ręka Boga tak pokierowała sprawami, że silna wola Piłata tym razem przeważyła nad pragnieniami złośliwych Żydów. Wbrew arcykapłanom nasz Pan został ukrzyżowany jako król żydowski. Po drugie, w teologicznym znaczeniu, tym głębszym, tym mówiącym o Bogu, poprzedniej niedzieli Jezusa witano w Jerozolimie okrzykami Hosanna, król Izraela, spodziewając się, że zasiądzie na tronie, stanie na czele zwycięskiej armii. Jednak Jezus nie po to przyszedł. Wzniesienie Jezusa na krzyżu to nie akt porażki, ale zwycięstwa, władzy nad śmiercią, złem i grzechem. To ironia, bo tak naprawdę Piłat przez swój upór pokazuje prawdę o Chrystusie. Z drwiną ogłaszał wyrok: oto wasz król. Tak samo napis na krzyżu pokazuje na znaczenie ukrzyżowania. Jezus to król. Król królestwa zupełnie niepodobnego do królestw tego świata, a jednak prawdziwego króla, prawdziwego królestwa i władcy prawdziwych poddanych. Jako taki się narodził, jako taki żył, jako taki został ukrzyżowany i jako taki powróci, aby panować nad całą ziemią, jako król królów i pan panów, jak pisze Ryle. Ponadto ta prawda jest zrozumiała absolutnie dla każdego. Dla lokalnych mieszkańców Jerozolimy po hebrajsku, dla Rzymian po łacinie i dla wszystkich innych po grecku, który był międzynarodowym językiem komunikacyjnym, takim angielskim tamtych czasów. To tak jakby Piłat opublikował post na Instagramie z konta o globalnym zasięgu. Wiadomość poszła w świat. Żołnierze odarli Jezusa ze wszystkiego, co miał na sobie. To element hańby na krzyżu. Nagość wystawiona na publiczny widok. Rozerwali i rozdzielili między siebie wierzchnie ubrania. Jednak szkoda im było rozrywać tunikę, bo była utkana z jednego kawałka materiału. Była po prostu drogocenna. To, co podkreśla Jan, to to, że jest to wypełnieniem proroctwa, które 1000 lat wcześniej wypowiedział Dawid w psalmie 22. Dzielą między siebie moje szaty, a o tunikę rzucają los. Wrócimy jeszcze do tego psalmu. Jedyni bliscy, których widzimy przy krzyżu, to kobiety i ukochany uczeń, którym, jak wierzymy, był właśnie Jan. Maria najprawdopodobniej jest już wtedy wdową. Samotne kobiety w tamtym czasie nie mogły normalnie, samodzielnie funkcjonować. Jezus troszczy się o jej byt tu na ziemi, ale też o dobro duchowe. Ponieważ biologiczni bracia Jezusa nie byli wtedy jeszcze wierzący, Jezus powierza ją opiece swojego oddanego ucznia Jana. Nawet w tak dramatycznej chwili Jezus troszczy się o bliskich. Jezus, który zapłakał nad grobem Łazarza. Jezus, umęczony na krzyżu, zatroszczył się o samotną matkę. Ten charakter Chrystusa jest niezmienny i dzisiaj. Pełen niezrównanej czułości, empatii i troski o losy swojego wierzącego ludu. Może ty teraz, dzisiaj, w swoim cierpieniu i zmartwieniu, nawet nie masz siły, aby zawołać o pomoc. Może czujesz, jakby wszyscy i wszystko cię opuściło. Może czujesz się pozostawiony, pozostawiona sama sobie. To wiedz, że Jezus, który poznał cierpienie bardziej niż ktokolwiek inny, widzi ciebie i nie pozostawia bez opieki, bo On jest dobrym pasterzem. Dobrym pasterzem, który dba o swoje owce. Wycieńczenie z powodu odwodnienia było kolejnym elementem tortur na krzyżu. Ktoś podaje Jezusowi nasączoną winnym octem gąbkę zatkniętą na gałązkę hizopu. Jan jednak widzi coś dalej, coś więcej, bo to kolejne wypełnienie proroctwa z psalmu 22. Język przywarł mi do podniebienia. Oraz z 69. psalmu. Wyschło gardło moje, a w pragnieniu napoili mnie octem. Jezus jest świadomy i wypowiada ostatnie słowo na krzyżu. Wykonało się. Jak podkreśla Jan, oddaje ducha. On sam oddaje ducha. Nikt mu go nie zabiera. To ostatni akt woli w dziele zbawienia. Jan używa tu greckiego słowa tetelestai. To słowo archeolodzy znaleźli również na starożytnych papirusach z pokwitowaniami podatkowymi. Tetelestai, napisane w poprzek kwitu podatkowego, oznacza spłacone w całości. Ostatnie słowa Jezusa to ogłoszenie spłaty długu. Jakiego? Długu, który każdy człowiek jest winny Bogu z powodu grzechu. Wykonało się, spłacone w całości, zakończone. Jezus zapłacił za wszystko, wypełnił wszystko, wycierpiał wszystko i co było konieczne, aby zbawić grzesznego człowieka, zaspokoić Boży gniew zwrócony przeciwko nam i pojednać nas z Bogiem. Wszystko zostało zakończone. Jezus stoczył zwycięską walkę, czego da dowód po 2 dniach, wstając z martwych. Ale o tym w niedzielę. Ostatnim aktem hipokryzji elity religijnej jest zabieganie o przyspieszenie śmierci skazanych. Złamanie nóg powodowało utratę krwi i pozbawienie oparcia dla ciała, co przyspieszało uduszenie. Zgodnie z prawem mojżeszowym ciała nie mogły pozostawać przez noc, szczególnie w tak wyjątkowy dzień przygotowań do święta Paschy, dzień przed szabatem. Dbając o przepis i literę prawa, a ślepi na jego sedno, charakter i znaczenie nie rozpoznali w tym prawie jego autora, który właśnie skonał na krzyżu. Gdy podeszli do Jezusa, zobaczyli, że już nie żyje. Jednak aby mieć pewność, jeden z żołnierzy przebił włóczniom bok Chrystusa, a z powstałej rany wyleciała krew i płyny, co z całą pewnością potwierdza zgon. Jan nie relacjonuje tej okrutnej procedury tylko dla samej wiedzy, ale kolejny raz wskazuje na głębię, która się za tym kryje. to wypełnienie słów proroka Zachariasza. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleje ducha łaski i błagania o łaskę. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebili i będą go opłakiwać. To również wskazanie na starotestamentowe wymagania w przygotowaniu baranka paschalnego. Pascha ma być spożyta w domu, w którym ją przygotowano. Ani kawałka mięsa baranka nie można stamtąd wynosić. Również jego kość nie zostanie złamana. Księga Wyjścia. Pascha to święto na pamiątkę wyzwolenia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Jan chce, żebyśmy zauważyli, że to Jezus jest doskonałym barankiem paschalnym, którego krew skutecznie oczyszcza i uwalnia z największej niewoli egipskiej człowieka, z niewoli grzechu. Potwierdza to naoczny świadek. Jego świadectwo jest zgodne z prawdą. Jest on przekonany, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. Żebyśmy nie wątpili, naoczny świadek ujawnia się w tekście i potwierdza, że wszystko to jest prawdą. To Jan. Skąd to wiemy? Podobnymi słowami zakończa swoją księgę. Uczniem, o którym mowa jest piszący tę księgę, on jest świadkiem tych wszystkich wydarzeń, a jego świadectwo, jak wiemy, wiarygodne. Jan pisze, ponieważ chce upewnić słuchających, że Jezus jest Synem Bożym. Jan pisze, aby prowadzić do wiary, która daje życie wieczne. Pisze, aby podtrzymać wiarę i zaufanie w Jezusa, który jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Pamiętacie, jak Jan rozpoczyna swoją Ewangelię? Słowo zatem stało się ciałem i pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas. Wiara nie jest wyłączeniem umysłu. Wiara nie jest myśleniem, że coś jest prawdziwe w oparciu o domniemane dowody. Jan prowadzi nas do miejsca, w którym nie ma cienia złudzeń i niepewności. Prowadzi nas do wiary opartej na fundamencie prawdy o Jezusie. Czy wierzysz w tą prawdę? A może wyraźne spojrzenie przysłania ci strach przed przyszłością, niewystarczalnością, strach przed tym, co jeśli to dzisiaj byłby mój ostatni dzień? Jezus przez największe cierpienie świata, przechodząc Via Dolorosa, dokonał tego, czego nikt inny nie był w stanie dokonać. Zwycięstwo nad śmiercią i pokonanie grzechu. On wziął na siebie ciężar naszych win, wziął na siebie Boży gniew przeznaczony dla nas i powiedział: wykonało się. Twój dług jest spłacony. Jeśli przyjmiesz to przez wiarę, czegokolwiek dotyczyła twoja obawa, już nie musisz się więcej bać. Za darmo, z łaski, mamy dostęp do tego, czego tak naprawdę potrzebujemy. Za darmo nie dlatego, że jest tanie, ale dlatego, że to Bóg zapłacił za nią najwyższą cenę. Marcin Luther powiedział: w tych słowach wykonało się, znajdę pocieszenie. Muszę przyznać, że moje wypełnianie woli Bożej jest niedoskonałe i fragmentaryczne, podczas gdy prawo nakazuje mi, aby ani jedna jota z niego nie została niewykonana. Chrystus jest końcem prawa. To, czego ono wymaga, Chrystus już wypełnił. Skłońmy głowy w modlitwie. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za to, że to do Ciebie należy ostatnie słowo. Panie Jezu, dziękujemy, że to Ty wypowiedziałeś, wykonało się. Dziękujemy, że to Ty zaspokoiłeś gniew Ojca przeznaczony, zwrócony przeciwko nam. Dziękujemy, że dzięki temu, co Ty zrobiłeś na krzyżu, już nie musimy się więcej bać. Bo wierząc w Twoje dzieło odkupienia, to, co ostatnie tu na ziemi, to nie tragedia końca, ale kontynuacja życia z Tobą w całej pełni i radości. Panie Jezu, dziękujemy za krzyż. Dziękujemy za spłacony dług. Modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.